A, jeszcze jedna informacja ważna, bo tutaj rzeczywiście w obydwu filmach było moje tłumaczenie, które zrobiłem 15 lat temu do obydwu tych filmów. Natomiast wtedy, 15 lat temu, zrobiłem błąd, pominąłem w drugim filmie kilka piosenek, zwłaszcza piosenkę Tami. I chcę podkreślić, że dzisiejsze świetne tłumaczenie Tami i jeszcze kilku wcześniejszych tam właśnie piosenek to jest tłumaczenie Natalii Wentra-Grudej. Także bardzo jej za to dziękuję, bo dzięki niej to tłumaczenie się stało kompletne. To jeszcze taka informacja. I przede wszystkim bardzo zachęcam do tego, żeby Państwo się podzielili swoimi wrażeniami, bo ja mam bardzo, bardzo długą już historię z Davisem i też tam w tej retrospektywie towarzyszyła książka Woreczek Wygnania, którą wtedy wydało, ja napisałem, a wydało wydawnictwo Hart. Ale może zacznę, zagaję i też dam Państwu czas, żeby się ośmielić, bo jestem bardzo ciekaw reakcji, zwłaszcza tych osób. I tych, które dzisiaj po raz pierwszy obejrzały, ale także tych, które być może pamiętają tamte seanse sprzed lat, bo wiem, że takie osoby też są na sali. Ale myślę, że te dwa filmy no, skłaniają do refleksji. Ja zacznę i od refleksji, i od takiej jeszcze informacji dodatkowej. Mianowicie pamiętam bardzo dobrze, kiedy Terence Davis przyjechał do Wrocławia i przedstawiał te filmy. On wtedy także otrzymał tak zwane carte blanche, czyli mógł sobie wybrać trzy filmy po prostu dowolne, swoje ukochane, które także były pokazane wtedy na festiwalu. I może taka mikroanegdota, mianowicie on wtedy wybrał Szaleństwo zobowiązuje, czyli tą komedię z Alekiem Guinnessem, której tutaj fragmenty też słyszymy. Wybrał musical Spotkajmy się w St. Louis. Wybrał także Wspaniałość Andersonów, Orsona Welles'a. Wszystkie te trzy filmy były cytowane w kresie długiego dnia, ale co było wspaniałe, w ogóle Spotkajmy się w St. Louis to taki trochę film matryca dla tego drugiego filmu, ale to co było najwspanialsze, to były wstępy Terence'a Davisa, pamiętam. On z ogromną emfazą opowiadał właśnie o tych wszystkich filmach. Ale najcudowniejsze było, pamiętam to, że on na tych wszystkich filmach został na sali. Często jest tak, że na festiwalach ktoś po prostu przedstawia film i wychodzi, ale on został i oglądał je wszystkie. I mam takie bardzo dla mnie szczególne wspomnienie właśnie oglądania całości. Spotkajmy się w St. Louis, dosłownie siedząc obok Terence'a Davisa, który notabene reagował na ten film jak dziecko. No, cały czas cieszył się każdą kolejną sceną. Więc to po pierwsze, to jego ogromna miłość do kina. Ale druga rzecz, o której wtedy on był w bardzo szczególnym momencie swojej kariery, bo to był 2008 rok i wtedy wciąż najnowszym jego filmem pozostawał film Świat Zabawy, czyli adaptacja powieści Edith Wharton, tej samej, której Martin Scorsese zekranizował Wiek Niewinności. I to już 8 rok wtedy mijał od tamtego filmu i on cały czas powtarzał w rozmowie, że on nie wie, czy kiedyś jeszcze zrobi film, bo tak długo zajmowało mu znajdywanie pieniędzy na te jego filmy. Mimo, że one nie były bardzo drogie, ale jak Państwo się przekonaliście, one nie były komercyjne. W mało którym filmie dostaniemy 4-minutowe ujęcie dywanu ze zmieniającym się światem. Tak? Więc on bardzo czuwał te środki i wtedy no, cały czas towarzyszyła taka myśl, czy zrobię jeszcze film. Pokazaliśmy wtedy jego film dokumentalny, który zrobił o Liverpoolu, o swoim rodzinnym mieście, czyli o czasie mieście w Time City. Ale cały czas powtarzał się ten temat, czy zrobię jeszcze film fabularny. No i z przyjemnością potem patrzyłem, jak ta kariera ponownie nabrała pewnego tempa. W 2011 roku wszedł na ekrany dodam nie polskie, bo żaden późniejszy film Davisa niestety nie dotarł do polskich kin, ale na ekranach festiwalowych i potem w różnych streamingach weszło jeszcze kilka filmów Davisowskich i on potem pracował w miarę regularnie. Na pewno warto wyróżnić tutaj film Deep Blue Sea, czyli adaptację sztuki Terence'a Rattigana, taki mroczny melodramat z Rachel Weisz. Później uważam go najlepszy późny film, absolutnie. To uważam wręcz jego takie kolejne arcydzieło. To film Cicha namiętność, A Quiet Passion. Film o życiu poetki Emily Dickinson, którą tam zagrała Cynthia Nixon. Kojarzona jako Miranda z Seksu w Wielkim Mieście. Ale tam zagrała rolę życia, absolutnie. Zresztą Emily Dickinson z temperamentu, mam wrażenie, bardzo przypominała samego Davisa, więc był to też autoportret. No i oczywiście ostatni jego film, który wciąż jest na platformie HBO Max, jeśli ktoś z Państwa ją ma, To jest film Benediction, błogosławieństwo, biografia, tak z braku lepszego słowa, kolejnego poety, to znaczy Siegfrieda Sassoona. Także z mocnymi akcentami autobiograficznymi. Ale podkreślę tylko jedną rzecz. W całej filmografii Davis nigdy nie zrealizował filmu, który działby się tu i teraz, w dniu dzisiejszym. To zawsze są filmy, które dzieją się kiedy indziej, czy to w czasach Henry Dickinson, czy w powojennej Anglii i tak dalej, i tak dalej. Zawsze są to filmy dziejące się w przeszłości. Zawsze zastanawiałem się, jak by wyglądał film Davisa dziejący się tu i teraz. Oczywiście ta trylogia wstępna, o której mówiłem, te krótkie filmy dostarczały pewnej odpowiedzi, ale to były filmy, które bardziej się działy w głowie głównego protagonisty. Natomiast faktycznie Davis pozostawał cały czas jakoś w przeszłości, no ale tam właśnie zostaje w ostatniej scenie filmu Bad, tak? Znaczy ta ostatnia scena kresu długiego dnia, zamknięcia w jakiejś piwnicy, komórce, pewnego wykluczenia. Dodam, moja książka nazywała się Gorycz wygnania i myślę, że dokładnie no, te filmy są o tym, zwłaszcza ten drugi. Wydaje się, że sam Davis też pozostawał w pewnym takim bardzo, bardzo odosobnionym swoim miejscu. Ogromnie się cieszę, że na końcu filmu drugiego wybrzmiewa w całości ta pieśń Artura Sullivana. To jest przepiękny tekst i przepiękna muzyka i też wymagało pewnej odwagi, także odwagi producentów, którzy pozwolili na to, żeby przez te 3,5 minuty, żebyśmy mogli wpatrywać się w to nocne niebo, a te słowa i ta muzyka są po prostu przepiękne. Ale dzisiaj dużo muzyki się nasłuchaliśmy, bo śpiewów tutaj nie brakowało. Mówi się o tych filmach także jako o muzykalach po prostu, w których i słowa, i to, kto śpiewa w danym momencie, jest ważne. I co zawsze zachwyca mnie w tym pierwszym zwłaszcza, i tu już zakończę na ten moment, to, że spośród tych wszystkich wykonań, tych wszystkich piosenek, a jest ich no, chyba kilkadziesiąt w pierwszym filmie, prześwitują osobowości osób, które śpiewają w danym momencie. To jest, pomijam, że to są wspaniałe role aktorskie i także wokalne, ale oni śpiewają o sobie za każdym razem. Każda z tych piosenek to jest piosenka, która w danym momencie coś wyraża, czego się inaczej nie da wyrazić. I to jest chyba definicja musicalu, a jednocześnie przepiękne jest to, że te wszystkie utwory są tutaj grane a cappella. I pod tym względem to nie jest tradycyjny musical. To jest taki musical, który rzeczywiście mógłby się wydarzyć, a może się wciąż gdzieś wydarzy w jakichś pubach. Natomiast to też dzisiaj ponownie bardzo mnie zachwyciło. No i dodam, że dwa filmy w cudownych kopiach cyfrowych, więc chyba nawet ostrzejszy obraz i lepszy niż te wiele, wiele lat temu. Ale tutaj kończę i oddaję głos. Mamy drugi mikrofon i już mamy pierwszego widza. Proszę bardzo. Pytania i impresje zachęcam.
Na początku w ogóle chciałem podziękować, bo była retrospektywa Davisa, to miałem około 6 lat, więc raczej nie miałem możliwości zobaczenia tych filmów. I dzisiaj to był mój pierwszy raz w ogóle z kinem Davisa. I od razu takie dwie rzeczy zaczęły siedzieć we mnie, szczególnie właśnie w tym pierwszym filmie, który w ogóle do mnie chyba tak najbardziej trafił z tych dwóch. Pierwsza to była refleksja, czyli takie połączenie sobie Toli Tarkowskiego, o którym trochę ostatnio czytałem, właśnie Czas utrwalony. I zachwyciło mnie właśnie, jak czas jest ujęty generalnie u Davisa. Że po pierwsze, Davis mi się wydaje, że czuje czas, który jest zawarty w konkretnych przedmiotach. W tych schodach, to, że one przeżyły jedną osobę, to od razu mi się kojarzy w ogóle z domem moich dziadków i ile ludzi tak naprawdę się przewinęło, ile osób podotykało te przedmioty, w jakiś sposób z nimi obcowało, z tymi miejscami, z tym przedsionkiem, można powiedzieć, i to uważam, że było wspaniałe. I druga rzecz, która w sumie też u Tarkowskiego była obecna, czyli generalnie rytm tego filmu, że nie zastanawiamy się, czy to jest początek, środek, koniec filmu, ile on tak naprawdę trwa, tylko ta kamera sobie leci od lewej do prawej strony i wydaje mi się, że ten rytm jest dopasowany do wydarzeń bardzo mocno. Że tu właśnie, znowu, tak jak u Tarkowskiego, ten montaż nie ma modyfikować filmu, tylko ma się dopasować do niego, do jego czasu i do jego rytmu. Już ostatnia rzecz, żeby też nie przedłużać, ale zachwyciło mnie to, co już z tą obciągu wspomniane, czyli jak personalne są te piosenki, że z jednej strony żyjemy w gromadzie i ta gromada nas wspiera, niezależnie jak często złe rzeczy by nie robiła, to jakby żyjemy w tej gromadzie, ona nas wspiera, ale ta piosenka jest u każdego indywidualnie i jest miejsce na indywidualność w tej gromadzie. I to też myślę, że jest wspaniałość, nawet nie osoba główna wykonująca przeżywa to jakoś osobiście, tylko każda osoba z tego grona myśli o zupełnie czymś innym. W jej oczach tak naprawdę jest i jego prywatna historia. Historia często jakby jakichś zawodów romantycznych, jakichś wzniesień romantycznych, a może jakieś małe rzeczy, która się wydarzyła właśnie przy tym stole kilka sekund temu. Więc to są takie dwie rzeczy, które najbardziej mnie dotknęły i musiałem od razu wyjść z siebie.
Bardzo dziękuję i od razu też zachęcam kolejne osoby, natomiast no, w pełni się zgadzam. Ja wciąż jestem po tych wszystkich latach. Dodam, że paru dobrych lat tych filmów nie widziałem, więc dla mnie to też był taki powrót. Ale naprawdę mnie zachwyca to, jakie te filmy są swoiste i nowoczesne właśnie w kształtowaniu czasu ekranowego, dokładnie to, co Pan powiedział. W tych dalekich głosach, w których wydaje się, że jakiś rozdział się otwiera, potem jesteśmy już innym, po czym nagle ten pierwszy się domyka, prawda? Jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi ślubami, pogrzebami, chrzcinami. Z jednej strony rytuały właśnie tego życia, a z drugiej strony takie drzwiczki, które co chwilę się otwierają, prawda? Czasami te wspomnienia są trywialne, wspomnienie z namiotem na przykład, tak? A czasami są jakieś niesłychanie doniosłe. I zawsze jestem zachwycony tą strukturą rzeczywiście, jak ona płynie, to jest coś pięknego. I ten Tarkowski też mi się dzisiaj dosyć dopiero tak skojarzył, bo można by zestawić, znaczy ja uważam, że oni są bardzo różni od siebie, ale gdzieś jest jakiś wspólny gen. Ta różnica, no można by porównać przecież filmy Davisa chociażby ze Zwierciadłem, prawda, który jest właśnie takim powrotem do domu rodzinnego i przywołaniem duchów tam obecnych. Ale u Tarkowskiego, ja bym powiedział, że taki wektor, jeśli chodzi o religię, to jest taki wektor większego przygnięcia do niej. U Davisa mam wrażenie, że ta rana była tak głęboka, że to jest raczej oderwanie się od niej, odrywanie się od niej. Więc te dwa wektory są różne, natomiast to ostatnie ujęcie, ja naprawdę czasami zastanawiam, jak to się w ogóle stało, jak on na to wpadł i jak mu pozwolono takie rzeczy zrobić. No bo cały ten finał Kresu Długiego Dnia, znaczy to zejście do piwnicy i ta długa panorama po tej piwnicy, prawda, gdy sypią się z góry jakiś pył i te dźwięki, to też niesamowicie dźwiękowe filtry, radiowe fale, prawda, jakieś szczepiące psy. Moim zdaniem to są momenty godne Tarkowskiego, to znaczy to są momenty godne finału Stalkera, kiedy kamera się długo przesuwa, prawda, po tej wodzie i tam znajduje różne artefakty i tak dalej, że już nie wspomnę o nostalgii, więc tak, to jest jakiś cud, że on okrężną i inną drogą, ale doszedł do takiego samego pojmowania czasu i czegoś jeszcze, co bym nazwał taką ludzką obecnością łamaną przez nieobecność w czasie. Bo od tego się ten film zaczyna, ten pierwszy. Mama schodzi, widzimy ją, woła dzieci na obiad, czy śniadanie. I nagle słyszymy, że one zbiegają, słyszymy głosy, ale ich nie widzimy. Jesteśmy później, wcześniej, kiedy indziej. Ta obecność jest bardzo prawdziwa, mimo że ich tu nie widać. W drugim filmie zaczyna się w ogóle od takiego stwierdzenia, że to wszystko jest scenografia filmowa, prawda? Jesteśmy w studio, po prostu jesteśmy w studio, słyszymy fanfarę Twentieth Century Fox, nie wiem, gdzie dzisiaj pozwolili na to, ale słyszymy ją i na naszych oczach z tej scenografii rodzi się ten dom Davisów. Więc tak, absolutnie czas, pamięć, to wszystko się nakłada, a dla wszystkich, którzy widzieli te filmy wcześniej, kiedyś, to jeszcze się nakłada na to pamięć poprzednich seansów, także pełna zgoda. Zachęcam, proszę.
No, dla mnie te filmy, obydwa filmy są jednak o samotności, ale to, co mnie uderzyło, to że ta w pierwszym filmie ja tak odczułem przynajmniej, głęboko samotnym człowiekiem jest opresor. To jest Postlewhite, ten ojciec, który w pewnym sensie jest targany takimi impulsami, których sam do końca nie rozumie. Natomiast wokół jest wspólnota ofiar. Natomiast bardzo mnie zaciekawiło to, że no a oczywiście w drugim filmie tym najgłębiej samotnym jest główny bohater, czyli chłopiec. Natomiast bardzo mnie zaciekawiła ta wizja relacji, związku, w tych małżeństwach, bo w pierwszym filmie te kobiety są w opresyjnych związkach, w gruncie rzeczy no, przede wszystkim matka, ale też tak naprawdę te wszystkie kobiety mniej lub bardziej są nieszczęśliwe. Śpiew jest taką bramą do wolności, do takiego odreagowania. Natomiast zastanowiło mnie, że w tym drugim filmie te relacje męsko-damskie w parach, one są pokazane bardziej idyllicznie. Tam właściwie nie ma konfliktów. Tam jeżeli mamy do czynienia z jakąś cieniem opresji, to raczej ze strony kobiety wobec faceta, wobec męża, ale to jednak ma taki charakter trochę rubaszny, no do opanowania, do zniesienia, może ma to nawet jakiś swój urok. I chciałbym spytać, czy ty może orientujesz się, czy to jest wynik jakiejś zmiany w samym reżyserze, w patrzeniu na taką relację, czy to jest tak, że on pewien jakby ból wykrzyczał i potem mógł sobie pozwolić na to, że ten samotny chłopiec obserwuje w sumie szczęśliwych ludzi, a jego to szczęście jakby nie spotkało i to jest taki kontrapunkt.
Tak, to tutaj to powiem, bo te wszystkie obserwacje są trafne. Kluczową rzeczą przy pierwszym filmie jest to, że tam nie mamy postaci, która byłaby odpowiednikiem samego reżysera. Jak zauważyliście Państwo, tutaj te składy tej rodziny się różnią. Tak? Obydwa filmy są głęboko autobiograficzne, ale faktografia trochę jest zaburzona. Dlaczego? Bo Davis sam mówił, że pierwszy film jest oparty o wspomnienia, jakie opowiadali mu głównie jego rodzeństwo. To jest ta pamięć rodzeństwa, która żyła w nim. Jego ojciec zmarł, kiedy on miał 7 lat. Więc tutaj nie mamy 7-letniego chłopca, prawda, który by świadkował tym wydarzeniom w pierwszym filmie. Natomiast, i dodam, w prawdziwym życiu ta rodzina miała 9 rodzeństwa, więc to była bardzo duża rodzina. Natomiast, i to jest bardzo istotne, że w tym pierwszym filmie on jakby wskrzesza ten ból, to doświadczenie, o które oczywiście też się otarł, którego też doświadczył, które też pamiętał, ale przede wszystkim ten pierwszy film to są opowieści jego sióstr, opowieści jego braci, ta historia o wojsku, o tej pracy też w hotelu gdzieś tam nad morzem i tak dalej. To nie są jego historie, to są historie, które on wcielił w siebie no, poprzez opowiadanie. Drugi film, i to jest najmniejsze, że on już jest w tym filmie, film jest opowiedziany z jego perspektywy, tego małego chłopca, który też zaczyna sobie zdawać sprawę ze swojej odmienności i w tym sensie on patrzy na te relacje, jak tu odpowiadam, jako na coś idyllicznego, także dlatego, że on na jakimś poziomie wie, że jemu to nigdy nie będzie dane. Tak? Te zamykające się drzwi, ogląda filmy, w których co chwilę, prawda, są piękne arie wyśpiewywane przez chłopaka i dziewczynę. On wie, że to jego... Zaczyna przeczuwać, bo jeszcze nie wie do końca. Ale zaczyna przeczuwać, że to nie będzie go dotyczyło. I te zamykające się drzwi to jest jedna z kluczowych scen. Jak jest właśnie ten dialog ze spotkaniem się w St. Louis, taki liryczny, piękny. Brat chyba, jego dziewczyna, prawda? I nagle te drzwi się zamykają. Jakby to nie jest dla ciebie. Jak zauważycie Państwo, w tym filmie mnóstwo jest takich scen. To jest film nakręcony z perspektywy obserwatora, który gdzieś się chowa, prawda? Chowa się w oknie, chowa się za firanką. Ta wizyjna scena tej wigilii rodzinnej, prawda? Trochę wigilii, a trochę jakiejś imprezy zaręczynowej, bo tam są dwa zaręczynowe pierścionki, prawda? Podwójne zaręczyny, wigilia, tort, śnieg pada na zewnątrz. Też taka trochę scena może jak z Minellego. Ale on nie siedzi przy tym stole. To po jakimś czasie oni zauważają, że on patrzy, oczywiście w tej wizji, tak? Odwracają się i mówią wesoły świąt, Bat. I tych momentów tam jest mnóstwo, takich właśnie, gdzie on jest jakoś oddzielony. No wiadomo, oni jadą na rowery, on zostaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko kulminuje na końcu. Więc to nawet nie tyle, że Davis w międzyczasie stał się jakiś bardziej słoneczny w tym spojrzeniu, tylko opowiada o trochę różnych rzeczach w obydwu tych filmach. Pierwszy film oddaje honor historii jego braci i sióstr, drugi film jest takim już mocnym wejściem dokładnie w ten moment, kiedy on zaczął sobie zdawać sprawę z tego wykluczenia, które jest jego udziałem, a z drugiej strony to też bardzo ważne, że on podkreślał w wywiadach i to bardzo mocno mówił, że ten czas po tym, kiedy jego ojciec zmarł i ta przemoc w domu się skończyła, aż do momentu, kiedy nie poszedł do tej szkoły dla tych starszych chłopców, on powiedział, że to były najszczęśliwsze lata jego życia. Także jakby ta groźba już zniknęła, tej przemocy nie było. On powiedział, że też matka była wtedy bardzo szczęśliwa. I ten film dokładnie jest o tym interwale pomiędzy tym odejściem, a pomiędzy przyjściem, no nazwijmy to, tak dorosłości, świadomości i tak dalej. On powiedział, że chciał zrobić film o ekstazie dzieciństwa, tak? Ktoś go w Cannes, ten film był w konkursie w Cannes, nie dostał wtedy żadnej nagrody. Dostał wtedy film Billa Augusta Dobre chęci. Natomiast ktoś go zaatakował za to ujęcie dywanu, prawda? Dlaczego kamera się wpatruje w dywan? A on powiedział, i myślę, że wiele osób może z tym jakoś tak, że kiedy był dzieckiem, to potrafił się wpatrywać w dywan przez ileś tam czasu, tak? Że słuchał dźwięków, patrzył na zmieniające się światło, że on powiedział, że tak często dziecko doświadcza rzeczywistości. Coś wydaje się zwykłe, dla dziecka jest niezwykłe. Więc on sam mówił, że to jest film jednocześnie o ekstazie dzieciństwa, jednocześnie o tym, że już jest ten cień świadomości tego, że ta idylla nie może trwać wiecznie. Więc tak najkrócej bym odpowiedział. I tu się zatrzymam, a zaraz pewnie jeszcze jakiś komentarz dodam. Nie wiem, kto jeszcze chciał. Znowu pytanie, obserwacja. O, dobrze. Ja też zresztą
się dorzucę. A propos dywanu, to tam oczywiście na taki superimpuls na podwójnej ekspozycji jest łąka, prawda? Z kwiatami.
Tam jest łąka?
Tam jest z żółtymi kwiatami, drobnymi.
Myślałem, że to światło się tak... Okay.
No też, ale natomiast jeszcze też dla mnie jest taki paradoks tej rzeczywistości. Bo opresyjna w tym drugim filmie jest, opresyjna jest grupa rówieśnicza, oczywiście system, prawda? Ci nauczyciele okrutni. Myślę, że niektórzy z nas doświadczyli tego rodzaju tresury. Ja doświadczyłem takich sygnałów od nauczycieli za spóźnienia, więc to odnajduje się tu. Natomiast, że jest opresyjna grupa rówieśnicza, ale równocześnie jest tam, ja odczułem, że tam jest jakiś cień fascynacji tymi chłopakami, którzy są, nie wiem, sprawni fizycznie, są jakoś, są tacy kinetyczni i prawdę mówiąc, to mnie zastanawia, na ile mogą być takie splątane emocje wobec tej grupy, która jest w gruncie rzeczy wroga, a z której jestem wykluczony, a z drugiej strony, że jednak oni mi imponują i no jakoś się podobają, tak?
No myślę, że to jest dokładnie ta ambiwalencja, którą on tutaj zawarł, że on, tak jak mówię, z jednej strony rodzi się erotyczna fascynacja, a z drugiej strony jest to poczucie wykluczenia. Myślę, że to się tutaj dokładnie łączy. I to jest część tego doświadczenia. Ja jeszcze bym dorzucił jeden puzzle do tej układanki, mianowicie naprawdę bardzo namawiam, żeby znaleźć ten film, który Davis zrobił później, to znaczy film adaptację właśnie tego świata zabawy, czyli House of Mirth, powieści Edward Wharton, bo to jest jego takie inne arcydzieło, ale dlaczego? On tam pokazuje, no adaptuje powieść, oczywiście tak, film jest kostiumowy, wydaje się wręcz, że jest takim melodramatem kostiumowym w klasycznym stylu. Natomiast Gillian Armstrong, dobrze mówię? Zawsze mówię źle, Armstrong czy Anderson? Anderson z Archivum X. Gillian Anderson. kojarzona jako Scully. Daje tam rolę życia, absolutnie rolę życia. I o czym jest ta historia? Jest historią o Lili, kobiecie, która cały czas porusza się na granicy, można powiedzieć, bardzo niebezpiecznej w tamtym kontekście, to znaczy ona jest w tym wieku, kiedy wszyscy oczekują, że wyjdzie za mąż, a ona cały czas przedłuża ten taki bezdecyzyjny moment, tylko że to ryzyko w tamtym czasie, jesteśmy pod koniec XIX wieku w Stanach, to ryzyko jest bardzo wysokie i ona igra z tym cały czas, ale tam też jest ten głęboki portret samotności, bo ja w ogóle myślę, że samotność była wielkim takim i doświadczeniem, i tematem Davisa. Więc tam wspaniale pokazał to też w tej młodej kobiecie, która po prostu wie trochę jak Bat, że nie ma w tym społeczeństwie takiej ścieżki dla niej, w której ona mogłaby się poczuć spełniona. To może tyle w tą stronę. Czy ktoś jeszcze? O, proszę bardzo, tutaj, a potem tam. Tak. O.
Ja bym powiedział, że te całe, powiedzmy, pierwsze pięć filmów Davisa gdzieś tam mówi o tym właśnie wyobcowaniu, ale gdzieś one ewoluują, że w tym ostatnim filmie, który widzieliśmy dzisiaj jako drugi, Davis już zaczyna jakby dostrzegać te drobne momenty takiego szczęścia po prostu, w tym zaakceptował, że albo przynajmniej stara się zaakceptować to swoje życie, takie jakie one było. I te momenty, kiedy on chodzi do kina i te seanse są dla niego takimi chwilami szczęścia, bo to przebywanie z kobietami i z mamą, z siostrami, i to są takie dla niego te momenty szczęścia. A druga rzecz, to jeszcze nie poruszyliśmy jeszcze tematu, powiedzmy, religii, która tutaj z jego punktu widzenia i to chyba z tego co wiem zostało w nim i stała się dla niego taką opresyjną, bo widzimy jak on tam się modli po prostu i próbuje: Boże, zabierz ode mnie tą moją grzeszność, bo on się po prostu nie umie w tym odnaleźć i ta opresja jest po prostu tutaj widoczna na każdym kroku. Co do tego kolejnego filmu z Gillian Anderson, to on, jak wszystkie filmy chyba Davisa, jest gdzieś tak piękno smutny, tak bym powiedział, że tam on jest tak zagrany rzeczywiście, że to jest naprawdę jest przejmujący i po prostu zachęcam, żeby też obejrzeć.
Tak, absolutnie. Tutaj też oczywiście ja troszkę tylko wspomniałem wcześniej o tej religijności, natomiast jest to, myślę, tak, znaczy ten moment, zwłaszcza właśnie tej modlitwy o grzechach, kiedy słyszymy te słowa wypowiadane tym cienkim głosem dziecka, tak jakby mówi o jakiejś apokaliptycznej perspektywie, no to uważam też jest jakieś takie sedno tego filmu, tak? No taki ciężar nie do udźwignięcia włożony na te barki. Tak.
Hej, ja też Ci bardzo dziękuję za pokazy i za to spotkanie. I żebyśmy tak zupełnie nie utkwili w tej opresji i w tej strasznej melancholii, może powiem coś weselszego. Ja też oglądałam ten film po raz pierwszy właśnie wtedy, kiedy była ta retrospektywa nowohoryzontowa. Ja wtedy miałam 18 lat i na blogu reklamowym przed Dalekimi Głosami dowiedziałam się, że się dostałam na studia. Tak, a Świat Zabawy oglądałam o 10 rano na po prostu tak potwornym kasu.
To adekwatnie do tytułu.
Tak, jakby to, co 18-letni mózg może udźwignąć. Natomiast no ja wróciłam do tych filmów rok temu. Jakby na tych się pojawiło na HBO i wtedy też był jakiś taki moment, że też jakby czytałam dużo wywiadów z Charlotte Wells, która dużo mówiła właśnie o Margaret Tate i o transie Davisie i właśnie po obejrzeniu Blue Black Permanent też poczułam, że muszę wrócić także do tych filmów, one mnie bardzo, bardzo uderzyły, no bo też wydaje mi się, że jak ja oglądałam wtedy jako po prostu 18-latka, chyba sobie też nie wyobrażałam, na ile one się okażą jakiegoś blisko także mojego życia, nie? W sensie I one mi po prostu jakoś tak, to było tak, jakbym oglądała je w ogóle pierwszy raz w życiu, nie? Jakoś mnie tak w ogóle zachwyciło, taki, no w ogóle to jak to jest zmontowane i tak dalej. Natomiast, no to był prywatny seans, tak? Natomiast dzisiaj były to, no znowu, jakieś jeszcze raz zupełnie nowe filmy i wydaje mi się, że szczególnie dalekie głosy oglądane właśnie z publicznością odsłoniły też jakby teraz coś przede mną na nowo, znaczy jakby jakąś taką, no to jak bardzo ten film jest zabawny, tak? Znaczy, że też przy tej całej opresyjności i przy tym po prostu, przy tych wspomnieniach, tym nawiedzeniu przez tego przemocowego ojca, no kurczę, tam jest jednak po prostu taka kupa życia i tego jakby jednak bycia razem, jakby nie jest ta rozpacz, jest ta przemoc, ale z drugiej strony też są te więzi przyjacielskie, prawda? I jest właśnie ta kultura śpiewu. I to jest w ogóle też jakby niesamowite, jakby tam jakaś taka w ogóle wielogłosowość, jakaś taka, takie też bogactwo akcentów, tak? Jak w ogóle ta koleżanka o imieniu Miki, która już jakby tak bardzo ten jakby ten taki irlandzki zaśpiew, który jakby bardzo słychać w polskim akcencie i tak dalej. I wydaje mi się, że po prostu dzisiaj oglądali tego też właśnie te salwy śmiechu po prostu w tym też jakimś takim festiwalu obelg, tak? Tego jak po prostu jakiegoś takiego piękna też tego kobiecego języka obrażającego tych facetów. No jakoś tutaj wydaje mi się, że w ogóle fajnie, że się spotkaliśmy, bo też wytworzyła się jakaś inna wspólnota i wydaje mi się, że oglądanie tego filmu w samotności jest też czymś zupełnie innym niż oglądanie go przy pełnej sali, więc za to też jakby dziękuję oczywiście, no jakby też wszystkim widzom i to tyle ode mnie.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że mam bardzo podobnie, czy w ogóle te dalekie głosy oglądane z publicznością zawsze to jest inne doświadczenie, naprawdę, bo po prostu to jakbyśmy siedzieli przy tym stole, tak? Jakbyśmy siedzieli razem z nimi i to jest coś niesamowitego. Dodam, że właśnie Charlotte Wells, czyli reżyserka Aftersun, myślę, że Aftersun jest gdzieś tam jakimś takim późnym też, prawda? Film, no po prostu hołdem, ale też genetycznie jest ten film jakoś spokrewniony. Natomiast nie wiem, czy byłaś na tym seansie Świata Zabawy, ale bo było dwa czy trzy, ale na jednym z nich Terence Davis przed filmem zespoilerował film. I też pamiętam reakcję sami, ale to chyba był późniejszy, raczej nieporanny. Znaczy może teraz to nie powiem, chociaż on opowiadał o bohaterce, właśnie i przepraszam, muszę to powiedzieć, bo inaczej to o tym, że mówi and at the end she dies. Cała sala, no zrobiło tak. Jeszcze było tylko przed Spoilermasterem. No ale tak, jakby dla niego ta fabuła to była coś wtórnego, ważne były emocje, tak, które film wywołuje. Fantastyczny film, wciąż za mało znany, mam wrażenie. Ale bardzo dziękuję i proszę bardzo.
Ja chyba byłem na tym porannym seansie też. Natomiast ja mam taką jedną impresję i jedno pytanie. To ta impresja, bo tak idziemy sobie swobodnymi skojarzeniami i też tym Rakowskim przyszedł do głowy, ale moje bardzo silne skojarzenie jest trochę z Lynchem. Znaczy mi się wszystko pewnie z Lynchem kojarzy, ale to jest podobny czas, kiedy było Twin Peaks. I to jest ciekawe, bo zawsze mnie bardzo wzruszało, jak w Twin Peaks jest pokazany motyw piosenki i motyw bycia razem na przykład w pubie, w kawiarni i tak dalej, poradzenia sobie z bardzo traumatycznymi rzeczami. I to jest zupełnie inaczej ujęte u Lyncha, zupełnie inaczej jest ujęte u Terence'a Davisa, ale to jest jakby bardzo podobny motyw. I ten motyw wydaje mi się tam bardzo ważny, bo u Lyncha ten świat jest straszliwie zły i taki straszliwie pełen bardzo mrocznych, bardzo złych rzeczy, ale ten jakiś rodzaj takiego sense of togetherness jest czymś, co ratuje, co może nas ratować w jakimś sensie i sprawić, że to życie będzie troszkę lżejsze. I to takie celebrowanie właśnie tego bycia razem w tych rytuałach spożywania posiłków, spędzania czasu i też, że właśnie to bycie razem jest jakimś rodzajem takiego też, jest jakąś drogą do samopoznania. I popowe, banalne piosenki, akurat w Twin Peaks oryginalne, a nie cytowane, ale spełniają bardzo podobną rolę. I to mnie jakoś tak, tak się skojarzyło zupełnie swobodnie. Natomiast takie pytanie do ciebie, bo mnie to ciekawi troszkę, dopełnia mi się trochę obraz Davisa od tego czasu, kiedy były te Nowe Horyzonty i tamta retrospektywa, ale wciąż mi pozostaje taka jedna zagwozdka dotycząca jego postaci, bo mam wrażenie, że on się troszkę sam uwięził w takiej dziwnej pętli, że i wtedy było źle, bo to były czasy konserwatywne, bardziej czasy, kiedy nie można było z pewnymi rzeczami zaistnieć oficjalnie i publicznie, a zarazem to jest człowiek, który bardzo nie lubi współczesności. I ja to bardzo wyraźnie czułem, że on w ogóle się brzydzi światem po latach 60. I takim dopełnieniem, dla mnie absolutnie, to się z Dejko zgadzamy, dla mnie absolutnie wspaniałym filmem Davisa i dopełnieniem tych filmów jeszcze jest ten dokument o Liverpoolu, ten Of Time and the Cities. Przepiękny film i tam wracają wszystkie te wątki, tylko już opowiadane przez Davisa osobiście. On wraca do tego tematu religii, jak religia była dla niego ciężarem i tak dalej, ale tam jest taki... I tam jest dużo pięknej muzyki, ale to jest oczywiście muzyka albo klasyczna, albo ta muzyka do lat 50., ewentualnie początku lat 60. I Davis tam specjalnie poświęcił osobny fragment na wyrażenie swojej nienawiści do Beatlesów. Jako człowiek z Liverpoolu. Tak, co się z Beatlesami kojarzy. I to mnie ciekawi, czy to też nie jest tak, że on czuł to wygnanie, bo on... Albo dlaczego było tak, że on nie potrafił znaleźć jakby... Zakochany był w tym starym świecie, w którym nie mógł być do końca sobą, a jednocześnie nie akceptował tego współczesnego. Dlaczego myślisz, że u niego tak było? Czy ty też podobnie to odbierałeś, kiedy się z nim stykałeś?
Tak, to trafiasz w sedno. Na chwilę odłożę tego Lyncha, ale to na pewno ciekawe wytrobię. Uważam, że Davis w tym zderzaniu muzyki popularnej z akcją, tak na kontrapunkcie, to czasami też przypomina Martina Scorsese, tak swoją drogą. Ale tak, myślę, że w Davisie był taki paradoksalnie bunt, bo u niego faktycznie się kończyła muzyka popularna wraz z narodzinami rock'n'rolla. Czy to było coś... Z tym, że ja nie wiem, że on, to nie jest tak, że on tam wyraża nienawiść do Beatlesów, on raczej wyraża taką ironię. Bo tam, jeżeli w filmie o Liverpoolu się poświęca 5 sekund na Beatlesów i tam mówi, on ma mówić coś tam, no i była taka, tak? Była taka grupa, coś w tym stylu. Także on też jakby to tak z pewnym mrugnięciem oka. Ale to jest prawda, co ty mówisz. Ja też do końca nigdy nie rozgryzłem, dlaczego tak jest, ale jakby ta jego niechęć do późniejszej popkultury, do rock'n'rolla, do punku, znaczy niechęć, jakby odcięcie się, tak? Jakby on cały czas był zamknięty. Spójrzmy potem na jego filmy. Emily Dickinson, tak? Secret Sassoon, adaptacja sztuki Terence'a Rattigana, wyciągnięta ze strychu powieść szkocka z 1912 roku. Mi się wydaje, że on miał taki impuls może jakiegoś pustelnika, kogoś, kto nie potrafi się porozumieć z tą kulturą. Na pewno obrazkiem, który warto sobie uświadomić, warto wywołać sobie w głowie, takim, o którym on opowiadał akurat, było zderzenie tych pierwszych trzech filmów, czyli tej trylogii czarno-białej. Notabene, naprawdę dzisiejszy seans jest tak miły i zabawny i tak dużo emocji wzbudził, ale tamte filmy to po prostu to jest czarne malowane na czarnym, tak? To są bardzo, bardzo ciężkie filmy. Zresztą pamiętam, że Kuba Mikurda wtedy przyznawano nagrody do koniec Nowych Horyzontów za różne rzeczy i Kuba Mikurda przyznał właśnie trylogii nagrodę za najdłuższą ciszę po seansie, tak? Więc jakby to też było. Ale i teraz warto sobie uświadomić, że jak on pokazywał te filmy już skompletowane w 1983 roku w San Francisco, czyli tak naprawdę w epicentrum kultury gejowskiej tamtego czasu, może w ogóle każdego czasu, to nie dość, że filmy były bardzo krytykowane właśnie za to, powiedzmy, czarnowictwo, tak? Za pokazanie tego udręczonego bohatera, który nie potrafi się wyrwać z jakiegoś zaklętego kręgu samotności i opresji, ale on też bardzo, i on to potem opowiadał, że on jakby podjął wyzwanie, znaczy on z kolei bardzo wtedy skrytykował tą kulturę gejowską końca lat 70., początku lat 80. Przede wszystkim, co ciekawe, za jej właśnie brutalne wykluczenie. Tak? Znaczy on mówi ze swojej perspektywy, opowiadał, że jego zdaniem to była kultura, która była tak skupiona na urodzie fizycznej, na perfekcji fizycznej przede wszystkim, że on sam mówi o tym, że tam nie było miejsca dla brzydkich ludzi. Tak? To jest zdanie Davisa. I temat jest szeroki, można go podjąć. Natomiast on powiedział, że nie potrafił się zidentyfikować tą z kulturą właśnie dlatego, że ona była tak mocno skupiona na kulcie perfekcji. A to nie było coś, co chłopak z robotniczej rodziny z Liverpoolu, z tego świata, który tu zobaczyliśmy, co mógł zaakceptować. Więc to tylko jest część odpowiedzi na to pytanie. Ale jedna jeszcze rzecz, że moim zdaniem w Dalekich Głosach ujawnia się ogromne bogactwo tej kultury popularnej sprzed Rock'n'Rolla, zwłaszcza w kunszcie literackim tych słów, prawda? Bo te piosenki wszystkie mają bardzo taką rozwiniętą tą literacką stronę. Natomiast trzeba mu to po prostu wybaczyć, to ja przynajmniej mu to wybaczam, bo może też od takiego pustelnika, który właśnie nie zażył wszystkich mikstur współczesności, może też my możemy się czegoś dowiedzieć, tak? Ale tak, on był pod tym względem. Ale z tego, co też wypadał, po prostu mówił, że jest niewrażliwy na tę muzykę, że ona go nie porusza, że nie jest w stanie jej zanucić, że to nie jest coś, co on by lubił. No, chyba tak proszę najkrócej.
Ja mam pytanie.
Tak.
Chciałam zapytać, czy Davis wspominał w jakichś wywiadach, rozmowach, jak do tego doszło, że w dwóch swoich filmach wybrał tak dwie specyficzne aktorki, jak Cynthia Nixon i Gillian Anderson, bo doszło do pożenienia, mam wrażenie, ognia z wodą, to znaczy na jednym biegunie reżyser, który tworzy kino ultraartystyczne i ultraautorskie i centralnymi postaciami stają się aktorki, które nie tylko są mainstreamowe, ale są po prostu ikoniczne już, bo i one, i seriale, w których występują, są już takie, no, można powiedzieć, kultowe, prawda? I wydawało się, że to się nie może udać, a udało się. I czy to było tak, że za tym była jakaś koncepcja i celowe działanie, czy po prostu on, szukał obsady, a one chciały sprawdzić się i pokazać, że umieją coś poza tym amplua, które się w tych serialach ukazało i wgryzło nam w świadomość. Mhm.
To jest ciekawe, ale odbijając też trochę piłkę w stronę tego, co było powiedziane przed chwilą, Davis w dużej mierze pozostawał nieświadomy tej popkultury, w których one, że tak powiem, tak błyszczały, tak? Bo za Filmix i w Sek Wielkim Mieście to były rzeczy, które w ogóle nie były w jego orbicie. Natomiast obydwie te aktorki, no to są świetnie wykształcone, wybitne aktorki, które tak się złożyło, że no, miały ten sukces, tak? Właśnie w takich bardzo, bardzo popularnych serialach i też był bardzo dobry, uważam. Ale on jakby szukał czegoś innego, ale też naprawdę polecam obejrzeć tego filmu Emily Dickinson, bo to, jak otwiera się Cynthia Nixon w tym filmie, no, to ujawniają w ogóle jako jedno z najlepszych aktorek ostatnich 20 lat. Tylko że no, on myślę, że dla niego takim kluczem było jednak znalezienie po prostu aktorek dobrych. Dodajmy do tej kolekcji listy Rachel Weisz, tak, właśnie w tym filmie Deep Blue Sea. Bo to w ogóle też jest taka tradycja, prawda, melodramatu, mamy Świat Zabawy, czy Deep Blue Sea, tego tak zwanego women's picture, tak? Które tutaj w latach 50. było tak popularne. On bardzo lubił ten gatunek, bo też uważał, że po prostu on daje duże szanse aktorkom, tak? No zresztą całe litanie od Betty Davis wzwyż. Więc on trochę chciał wskrzesić takie kino na nasze czasy. I mu się to udało, tylko że to wszystko było w mikroskali, bo te filmy miały wąską dystrybucję, one nie miały szans pójść tak daleko jak kino hollywoodzkie, które on tak sobie ukochał. Więc mogę tylko zachęcić do poszukiwania tych filmów, a dodam, że Emily Dickinson, która była tak właśnie wsobną postacią, tak? Właściwie jej życie wewnętrzne cały czas eksplodowało, ale na zewnątrz była bardzo skryta, no to jest wręcz idealna bohaterka dla Davisa, bo ona bardzo, on po prostu mógł empatyzować z taką postacią. wielokrotnie mi się wykluczono. On myślę, że się czuł wykluczony i w kościele, ale też się czuł że wykluczony przez tą mainstreamową kujowską kulturę. Ale to dodajmy, bo to jest ważne, co też zostało powiedziane, że w nim była ogromna radość ludzkiej interakcji. Każdy, kto był na tych wstępach, kto może sobie włączyć wideo, to zobaczy człowieka, który naprawdę z iskrą w oku, dowcipem opowiada o tych swoich ukochanych filmach. No i naprawdę on nie wyreżyserowałby takich cudownych scen z tymi kobietami w Distant Voices, gdyby nie miał tego w sobie też, tak? No, to się nie stało przez przypadek. On napisał scenariusz, wyreżyserował, musiał wykreować na planie atmosferę, w której to było możliwe. No i to się też przedostało do nas. Proszę bardzo.
Zdaję sobie sprawę, że mówienie o malarstwie tuż przed północą to nie jest, że tak powiem, najlepszy pomysł.
Ale jest to najlepsze miejsce do tego.
Tak, mogę o tym mówić długo, ale Państwo, nie wiem, czy Państwo by chcieli słuchać, jest bardzo krótko. Dla mnie akurat poza kwestiami filmowymi bardzo ciekawie, widząc po raz pierwszy na dużym ekranie te dwa filmy, jest to, że jak blisko Davis jest kina holenderskiego, znaczy obrazów holenderskich, XVII-wiecznych. To bycie w środku, ale zarazem otwarte na zewnątrz. Te wszystkie otwarte drzwi, okna, ludzie w oknach, no to jest Vermeer i cała grupa malarzy XVII-wiecznych holenderskich. Więc tak jak pojawił się Tarkowski, to u Tarkowskiego wiadomo, skąd on czerpie, są cytaty, niektóre kompozycje wprost odwołują się do konkretnych obrazów, natomiast tutaj widzę, że Davis, ewentualnie jego operatorzy, odczytują no właśnie bycie w klasie robotniczej po drugiej albo w czasie II wojny światowej w Liverpoolu, ale poprzez mieszczańską sztukę holenderską. To jest dla mnie bardzo interesujące. Pytanie, czy Davis wspominał coś o malarstwie? Bo w innych filmach po twojej książce wiem, że cytował wręcz obrazy.
Tak, absolutnie wspominał o Vermeerze. To jest pewne wielokrotnie. Jest to też ewidentne na ekranie. Ja bym zwrócił uwagę, drążąc temat, jakie to jest wspaniałe, że on rzeczywiście zawarł taki pełen portret tego życia robotniczego w Liverpoolu w tych swoich filmach, a jednocześnie oświetlił je tym vermeerowskim światem, które, jak wiemy, no też ma taką jakąś taką łaskę w sobie, tak? Znaczy to jest takie uznieślenie tego świata. Po prostu myślę, że na naszym podwórku, nie wiem, Kazimierz Kutz to trochę robił, tak? W tych swoich filmach śląskich. Tak? Żeby pokazać tą codzienność robotniczego życia, ale właśnie w kluczu, który zawierałby jakiś element wzniosłości. To jest bardzo ważne, ale też pamiętajmy o jednym. Tarkowski był synem poety, że tam wywodził się z inteligencji rosyjskiej. Natomiast Terence Davis naprawdę był chłopakiem z robotniczej rodziny i zakochał się w modernizmie, nieświadomie nawet chłonąc takie rzeczy jak na przykład emisje radiowe poezji Eliota, czytanej w BBC przez Aleka Guinnessa, Four Quartets, cztery kwartety. Sam powiedział, nie wiedziałem, o czym on mówi, nie wiedziałem, co to za słowa, ale uwodziła mnie melodia tych słów, tak? I on nasiąkał tym, a jednocześnie nasiąkał tym hollywoodzkim kinem, które tak ukochał, tą amerykańską muzyką popularną. Jakby on doszedł do tego, co Tarkowski, tylko całkowicie jakby swoją drogą, tak? Bez tego balastu symbolicznego. No, poszukajmy symboli w tych filmach, niewiele ich znajdziemy, tak? U Tarkowskiego to jest po prostu cała nadbudowa, tak? Czy jabłko po prawej, czy po lewej, prawda, język ikony i tak dalej. Tutaj tego nie ma, naprawdę. Te filmy w pewnym sensie są proste, w takim bardzo dobrym sensie. On też, moim zdaniem, przywraca godność tym ludziom. Pamiętajmy, że kiedy po portrety klasy robotniczej sięgali w latach 60. młodzi gniewni, Tony Richardson i tak dalej, to często robili to ze swojej perspektywy, właśnie chłopaków z burżuazyjnych domów, którzy za wszelką cenę chcieli obdarzyć tych robotników swoją retoryką, swoim językiem, też swoimi dylematami. Dlatego oni tak gadają tym Osbornem. Natomiast tutaj to jest zrobione z wewnątrz. Tylko, że w międzyczasie on po prostu nasiągł przez swoją wielką wrażliwość, otwarcie na sztukę, nasiągł czymś tak niesamowitym, że moim zdaniem on zrobił tutaj wielką rzecz, powiem tak górnolotnie, dla brytyjskiej kultury, bo on uwiecznił to życie robotniczej klasy Liverpoolu tamtych lat w sposób wielki. Nie wiem, czy w Polsce mamy tego typu filmy, w których to, nie mówię, że to ma być jeden do jeden, ale w których bez cienia wyższości i bez cienia stawiania siebie ponad życie ludzi z klasy robotniczej w danym miejscu i czasie, tak konkretnym miejscu i czasie, było przedstawione z taką godnością i z takim pięknem. No, więc myślę, że to jest też wielkie doświadczenie. I też to, że widzimy, jak te siostry pracują, prawda, jakie są wypadki, jak ktoś spadał z rusztowania, to nie są dylematy młodzieży z Eton, tak? Proszę.
Tak, mamy taki film w polskiej kinematografii. Mamy Wandę Gościńską, Włókniarkę, która jest na poziomie obrazowania momentami bardzo podobna do tego, co szczególnie w Dalekich Głosach widzieliśmy. To znaczy to oddawanie godności przez komponowanie doniosłych, ale też prozaicznych momentów życia w taki sposób, w taki właśnie bardzo fotograficzno-malarski. No, od razu mi się kojarzy to, co widzieliśmy w Dalekich Głosach, te sceny. Matka z dziećmi pod portretem ojca, dzieci stojące, matka siadająca przy łożu umierającego męża w szpitalu. Ta procesja pogrzebowa wychodząca z domu, to wszystko są obrazy, które we Włókniarce mogłyby się pojawić dokładnie tak samo zakomponowane, bo przecież to był inscenizowany.
Super trop, bardzo mi się podoba i tam też te momenty właśnie, jak matka kroiła chleb, tak, i to zbliżenie, nakrojenie tej skórki. Znaczy to w ogóle, jeżeli ktoś nie widział, to jest arcydzieło polskiego kina, uważam, Wanda Gościńska, Wojciech Wiszniewski, reżyser. I nawet te posuwiste jazdy, rzeczywiście, faktycznie, nigdy o tym nie pomyślałem, świetny trop. Polecam wszystkim, bo to jest 20-minutowe arcydzieło i faktycznie trafia dokładnie w to, co przed chwilą się skarżyłem, że tego w prostu nie ma. Proszę pana, chyba mi na północ w tym momencie, tak? Jest, za 3 minuty. To za to pytanie o północy, to jest...
Ja jeszcze krótko, bo zapomniałem powiedzieć, co jeszcze mnie w tych filmach zachwyca, to jakby wrażliwość Davisa, jak on pokazuje emocje. Jak widzimy w tych filmach na przykład krzyk, płacz, albo po prostu ciszę i takie wyobcowanie, spokój. Na przykład Gillian Anderson w Świecie Zabawy, jak ona znajduje się, żeby nie spoilerować, w sytuacji bez wyjścia w pewnym momencie i ona jakby tam płacze. W sensie, że no, to jest tak przejmujące i po prostu to widać, że Davis miał taką wrażliwość, że potrafi takie rzeczy z aktorów wydobyć w sposób po prostu wyjątkowy. Albo jakaś taka, jak widzimy, jak ten chłopiec po prostu opowiada, że no, ci dwaj chłopcy poszli do kina, a jego zostawili i jest taki najazd, taka chwila po prostu zatrzymania tej stopklatki i my gramy tymi emocjami i my to po prostu czujemy. Dziękuję.
Tak, to prawda. I też jak zawsze patrzę na te ujęcia, tutaj wracając do początku, właśnie tego ojca w pierwszym filmie, tak, i jego spojrzenia, to też tam się dzieją niesamowite rzeczy. I dla mnie też to ujęcie płaczącego rodzeństwa, tak, brat przytulający siostrę, ale też potem brat stojący chyba w dniu swojego ślubu, tak, właśnie w tym w drzwiach, prawda, i samotnie płaczący. To jest, no, pełna zgoda, po prostu niesamowita wrażliwość.
To jeszcze chciałem jedną rzecz dorzucić. Przed seansem udało mi się kawałek właśnie wywiadu z Davisem zobaczyć. On tam mówił o pewnym porządku dnia i o dużym poszanowaniu do tego porządku dnia i w ogóle tygodnia, że on się wiązał z pewnego rodzaju rutyną i że on z jednej strony nie chciałby wracać jakoś mocno tej rutyny i zostawiać te lata 50. z sobą, ale z drugiej strony bardzo mocno je ceni, że niedziela miała określone czynności, był konkretny dzień na mycie na przykład, i człowiek się dzięki temu nie gubił w jakiś sposób. I wydaje mi się, że w tych filmach oczywiście jest to opresyjność, jest opresyjność religijna, jest opresyjność ze strony ojca, ale jest też duże poszanowanie właśnie dla tego świata i duże poszanowanie dla obrzędu. Jedna z moich ulubionych scen właśnie w tym pierwszym filmie to jest scena modlitwy. Pewnie Davis miał jakby dużo bólu związanego z jakby tymi sytuacjami i bardzo możliwe, że właśnie odciął się już od tej religijności, co nie zmienia faktu, że to nie jest jakiś manifest antyreligijny, żaden z tych filmów. Tylko to jest pewna konfliktowa relacja, mam wrażenie, gdzie jest, gdzie odcina się od tych krzywdzących rzeczy, ale z drugiej strony sam obrzęd szanuje. Toż ten ojciec klękał, cała rodzina klękała i jednoczyli się w tej jednej czynności. Tak samo mi się wydaje, że trochę jest z ojcem, że jest ogromny ból, jest odcięcie się, ale też na pewno jest jakaś forma szacunku do niego gdzieś wewnątrz. I mówię, to jest strasznie ciężkie, bo też się ze sobą stykają, one się czasami wykluczają, ale według mnie są obecne, nie są jednoznaczne.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o tego ojca, to ja bym to bardziej nazwał, że tam jest taki splot nienawiści i tęsknoty jednocześnie, bo tam są te momenty wręcz...
Tęsknota nie szacuje.
Wprost, prawda, że zabijecie i tak dalej. Natomiast jest ta tęsknota może za jakimś pustym miejscem, tam gdzie ten ojciec de facto powinien być, ale go nie ma. To prawda, myślę, że te filmy chwilami ucierają się o antyreligijny jednak wymiar. Natomiast jedno, tutaj ja trochę Karola w sensie co powiedział, że moim zdaniem taki pierwiastek religijnego czy rytualnego doświadczenia on odnajduje właśnie w tej wspólnocie, tak? Czyli jakby, i w tym sensie kto wie, czy ten film trochę się nie wylemował z Fanny Aleksandrem trochę. Bo wiadomo co, jak też Bergman, tak? Jakie miał historię ze swoim ojcem, pastorem i tak dalej. Natomiast kiedy pokazywał właśnie tą wspólnotowość, to stłoczenie ciał w jednym miejscu, mówiąc wprost, tak? Stłoczenie ludzi, wspólnoty, to myślę, że Davisa ma to chwilami taki niemal sakralny charakter. Zwłaszcza w tych właśnie długich panoramach, tak? Widzimy jak wracają do domów, to tam jest coś takiego, ale myślę, że nie w tych sytuacjach stricte rytuału, bo też myślę, że przez samą obsadę, tak? Czasami właśnie księdza, który jest taki berlanowsko chłodny, a czasami zostaje też trochę wykpiony cytatem, który pojawia się w ścieżce dźwiękowej, tak? Znaczy z innego filmu. Ale no, tu się zatrzymamy. Proszę bardzo. Może usłyszymy.
Albo...
Dziękujemy.
To ja chciałem dorzucić jeszcze może jakieś takie dwa albo trzy tropy. Jedna kwestia w dalekich głosach martwych naturach, która jakoś tak mnie bardzo poruszyła, to że nie wiem, czy taka była intencja Davisa, ale też strukturalnie jak ten film się ogląda, to ma się trochę poczucie takiego uczestnictwa we wspomnieniu, które, na którym trochę nabudowują się nasze własne wspomnienia, jakieś doświadczenia. I w tym sensie był to jakiś taki piękny, trochę uniwersalny sens właśnie, że można było jakoś tak zatopić się w tym takim ciągu tych takich luźnych, poszarpanych jakieś czasem chwilami refleksów z życia. I pod tym względem to niesamowity jest film. A druga kwestia, chciałem jeszcze zwrócić uwagę, bo oglądając Dalekie głosy martwe natury, przypomniał mi się taki jakiś właśnie wyimek z krótkiej historii fotografii Benjamina, kiedy on tam pisze o właśnie wynalazku fotografii i tam takim zdjęciu Schellinga i tam zauważa, że jego surdus przechodzi do nieśmiertelności tak samo jak z maski bohatera. I strój, i kostium, i scenografia w tych filmach to jest coś, o czym już nie można by odbyć jakąś jeszcze osobną dyskusję, bo właśnie te stroje, nie będąc rzucającymi się w oczy, mam wrażenie, jakby opowiadały w ten sam sposób historię, to jak patrzymy na bohaterów i ich życia. Jakby ta część tego sztafaru i to, jak z jaką uwagą Dave do tego podszedł, jest czymś zupełnie niesamowitym. I jeszcze ostatnia kwestia, czyli jedna scena z Kresu długiego dnia, kiedy on siedzi w sali w szkole i tak odwraca się w bok, patrzy gdzie indziej niż wszyscy i tam pojawia się ten statek. I jakoś ten taki ruch jego głowy skojarzył mi się z ruchem z kolei kamerą w ostatnim filmie Davisa, w Benediction, kiedy on siedzi samotnie z kolei w kościele wpatrzony w ołtarz i widzimy młodego Sasuna przemieniającego się w starego Sasuna. I mam wrażenie właśnie to takie poszukiwanie tego czegoś, co jest trochę obok, czegoś, co będzie trwałym. jest jakimś też bardzo ciekawym motywem, no i w obu tych filmach się przewijającym. I też mam wrażenie, że może to jest jeden z powodów, dla których właśnie Davis tak zanurzał się w przyszłości, bo mam wrażenie, że już jak patrzymy na tego chłopca w Kresie Długiego Dnia, tak, to że tam jest to taka ogromna świadomość tego, że to przemija, jakieś takiej próby zachowania tego właśnie. Też to spojrzenie zza okna, ze drzwi w jakimś sensie jest spojrzeniem nieuczestniczącym, ale właśnie zapisującym w pamięci. I to jest niesamowite, bo tak jakbyśmy oglądali właśnie jakiś taki zapis wspomnień. I to było wspaniałe doświadczenie.
Bardzo dziękuję. I piosenka Ja i mój cień jest tutaj dosyć istotna, bo trochę to jest ten film właśnie o tym obcowaniu z tym własnym cieniem. Co do kostiumów powiem tylko jedno zdanie i zaraz jeszcze przekażę panu, że wystarczy porównać te piękne sceny, kiedy kobiety w dalekich głosach się stroją, prawda, detale, prawda, każdy jest ważny. Potem to jedno ujęcie, kiedy one są w tej restauracji, kiedy usługują przy stolikach, prawda. I my tak dobrze je znamy już na tym etapie, a w tym momencie wiemy, że one muszą być w tych uniformach, są takie zgaszone, tak, w porównaniu z tymi wolnymi chwilami. Przez jedno ujęcie opowiedzieć właśnie takim doświadczeniem też i przez kostium, bo one nagle są w uniformach, tak, tych właśnie kelnerskich. Proszę bardzo.
Ja chciałem najpierw bardzo podziękować, bo dla mnie to jest pierwszy raz z kinem Davisa. Jestem bardzo, bardzo poruszony tak odważnym sposobem prezentowania kolejnych wspomnień, tak po jakiejś nitce. Ta trwałość, co właśnie zostało powiedziane, ona jest zawsze jakoś obok, a przelotność tego wszystkiego nie sprawia, że to jest trywialne. I jedną, nie wiem, dosyć rzadko mi się zdarza coś, co przy pierwszym sensie miałem. Zacząłem właściwie też równolegle do obserwowania tego ciągu wspomnień, jak rozumiem, rodzeństwa i rodziny Davisa, które on przekazuje z drugiej ręki, jakoś wchodzić w moją nitkę, w mój strumień świadomości, czy jakieś takie utkane od dawna rzeczy. I gdy mi się to przydarza na filmie, zazwyczaj mam problem jakoś z pogodzeniem tego z fabułą, jeżeli nie jest to aż tak związane tematycznie. A tutaj miałem wrażenie, że została stworzona mi przestrzeń do tego, żeby być bardzo w sobie, a równocześnie towarzyszyć bohaterom i chłonąć obie te strony. I chciałem również zadać pytanie do drugiego filmu, bo poza tymi motywami pozostawienia, odrzucenia, smutku, ale też zachwytu nad tą ekstazą dzieciństwa, jak to zostało powiedziane, no też mamy spotkanie in memoriam w końcu. Może się zasugerowałem, ale no zewsząd biło mi takie pożegnanie. I trochę trudno mi było umiejscowić to pożegnanie w Kresie Długiego Dnia bez zbyt daleko idących jakichś założeń co do tego, w jakim stanie był reżyser, tworząc ten film. Ale poczułem coś najbardziej, to pożegnanie tych wspomnień z której strony. I z jednej strony taki hołd dla nich znów i wejście i takie bliskie związanie z nimi, a jednak pożegnanie i jakby położenie właśnie kresu. I nie wiem, chciałem zapytać, czy w ogóle dobrze odczytuję jakieś pożegnania, a jeżeli tak, to jakie w tym dla pana są może pożegnania?
Chętnie odpowiem i też myślę, że na tej nucie skończymy tą oficjalną część, też żeby, jesteśmy już ostatni w kinie, żeby obsługę zwolnić, ale ja powiem ze swojej strony, ale też zachęcam, post facto możemy jeszcze poznać, że tak, to pożegnanie nam cały czas jest i myślę, że tym wielkim pożegnaniem jest ciągłe przepracowanie pożegnania z matką na pewno, bo ta śmierć matki dla Davisa była bardzo, bardzo ciężkim doświadczeniem, no bo ona była niezwykle taką ostoją w dzieciństwie i on często podkreśla to w tych filmach. Więc tutaj mam wrażenie, że przywołując tego ducha trochę matki w tych filmach, on jednocześnie się zażegna, zresztą ona jest filmowana. No, ja pamiętam, że chyba ten moment, w którym naprawdę tak to kino mnie chwyciło, ale też jakoś zachwyciła mnie piosenka, którą on dobrał. To jest ten moment, kiedy matka myje okno w pierwszym filmie, tak? I jest ta gwiazda kamery, i to światło, i ta Ella Fitzgerald w tle, i nagle jest ten szokujący obraz przemocy, i to wszystko tak... Pamiętam, że jak, pamiętam w szoku, jak to w ogóle można zestawiać, tak? Tutaj ta piękna ballada, paradoksy Gina Davisa, ale tam, no, ta matka jest w centrum i myślę, że on cały czas żegnał się trochę z nią. Dodajmy też, że on miał większość jednak sióstr, z którym potem utrzymywał kontakty. Ja pamiętam do teraz, bo te egzemplarze książki moje jeszcze gdzieś tam krążą na Allegro, ale on dostał wtedy kilka i on powiedział, od razu powiedział, że dam każdej z moich sióstr, tak? Każdy egzemplarz. Ja mówię, ale to po polsku, nieważne, będą ze mnie dumne, tak jakby to jest. I on bardzo z nimi był blisko potem przez całe życie, więc no to też jest zapisane w tym filmie, to jak on się blisko ich czuł. Więc tak, jest w tym pożegnanie, myślę, że w tych filmach jest zapisane doświadczenie depresyjne, usamotnienia, przekraczania też tego doświadczenia. Myślę, że te filmy też były dla niego terapią, to jest oczywiste, trochę żeby to wypowiedzieć, ale tak. Natomiast dla pełni obrazu polecam jeszcze obejrzenie tych wczesnych trzech i wtedy widać, że te dwa są faktycznym przełamaniem tamtego mroku, przy całym tutaj też bólu, ale te filmy jednak, mam wrażenie, one żegnają się z tą traumą. To nie jest tak, że my na końcu w niej zostajemy. Tak bym to ujął i może rzeczywiście na takiej pozytywnej grupie bym zakończył. Uważam, że to nie są beznadziejne filmy, wręcz przeciwnie. Nawet jeżeli opisują głębokie doświadczenie bólu. Bardzo dziękuję. Jest po północy. Dziękuję, że z Państwem mogłem spędzić urodziny Terensa i dziękuję kino Romanowi Kukowi i Tani Osowi. I już teraz zapraszam na połowę grudnia tutaj na kulinarne seanse ze Spoilermasterem. Zachęcam do śledzenia fanpage'a. I do zobaczenia. Dobrej nocy.